Uczymy Piękna, czyli audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.
Minęła godzina 21 i jak zwykle w pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na audycję Uczymy Piękna, a ze mną w studiu dr Beata Bączkowicz, zastępca dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz Maciej Lam, nauczyciel w tym właśnie instytucie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sporo tematów będziemy poruszać do godziny 22, ponieważ Państwo różnymi tematami zajmują się, jeżeli chodzi o ten instytut, ale może zaczniemy od tego chyba najpopularniejszego kierunku właśnie w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej, bo takim kierunkiem chyba jest kierunek właśnie organista.
Tak, zgadza się. To jest najstarszy i główny i zasadniczy kierunek kształcenia w naszym instytucie. Mówię najstarszy, ponieważ od kształcenia organistów zaczęła się historia Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, wcześniej studium muzyki kościelnej, i na tym kierunku uczy się znakomita większość naszych uczniów. W bezpośredni sposób kierunek ten ma przygotować przyszłych organistów do pracy w kościołach, przede wszystkim naszej diecezji.
Gdybyśmy chcieli przygotować jakieś statystyki, ile osób już opuściło właśnie ten kierunek?
To jest bardzo trudne pytanie. Nie znam tej
liczby. Co roku ilu absolwentów?
No co roku mamy między 8 a 10 osób przeciętnie opuszcza mury naszej szkoły, więc na przestrzeni tych ponad już 40 lat funkcjonowania instytutu mogłoby nam to już dać, myślę, liczbę około kilkuset absolwentów.
I dodajmy, że ci absolwenci nie tylko pracują, rozwijają się i działają na terenie naszej diecezji, ale tak naprawdę, jak już sobie powiedzieliśmy, kilka audycji wcześniej na całym świecie.
Tak, nasi absolwenci bardzo często oprócz podjęcia pracy w różnych kościołach, również kontynuują naukę na uczelniach wyższych, czy to w Polsce, czy za granicą, w Niemczech, i funkcjonują później jako dojrzali artyści w wielu krajach.
Dodajmy, że jest też kierunek podyplomowy organista.
Tak, dla tych, którzy kończą edukację na zasadniczym kierunku organistowskim, istnieje możliwość przedłużenia tej nauki poprzez dwuletni kierunek podyplomowy, dla takiego, jakby powiedziałbym, pogłębienia jeszcze swojej wiedzy, swoich umiejętności. Wtedy, można powiedzieć, cała praca już skupia się i koncentruje na zajęciach, na pracy z wykładowcą z gry na organach, poszerzając również te umiejętności o już treści, powiedziałbym, wykraczające poza ten podstawowy program nauczania.
Ale z tego względu, że te grupy są niewielkie, jak pan mówił, średnio 8-10 osób, to w ogóle to podejście nauczania jest bardzo indywidualne chyba.
Bazą taką, myślę, edukacji i nauki w naszej szkole, jak to bywa przeważnie w edukacji artystycznej, jest taki kontakt i rozwój młodego człowieka wynikający z tego doświadczenia pracy na linii uczeń-nauczyciel, czyli te główne zajęcia z gry na instrumencie są zawsze zajęciami indywidualnymi, czyli nauczyciel poświęca całkowicie swój czas, tych 45 czy też 60 minut, na pracę z tym konkretnym indywidualnym uczniem. Do tego oczywiście dochodzi cały szereg zajęć grupowych, które rozwijają umiejętności muzyczne, dodają wiedzę. Natomiast praca praktyczna na instrumencie to jest praca sam na sam z nauczycielem.
Gdybyśmy chcieli scharakteryzować takiego typowego ucznia, powiedzmy, na tym kierunku, to są osoby, które na przykład przychodzą do was zaraz po maturze, osoby dorosłe, które już po prostu mają jakieś doświadczenie, chcą poszerzyć horyzonty?
No właśnie, to całe, według mnie, piękno i pewna różnobarwność naszej pracy w szkole polega na tym, że nie ma czegoś takiego jak typowy uczeń. Absolutnie różne osoby, różni ludzie do nas przychodzą, nieraz rozpoczynając swoją edukację chociażby już właśnie od ogródka muzycznego działającego przy naszej szkole, gdzie rozpoczyna się w ogóle ich przygoda z muzyką, a nieraz są to uczniowie, którzy na przykład 20-30 lat temu skończyli szkołę muzyczną podstawową czy też średnią na zupełnie innym instrumencie i nagle w ich życiu pojawiło się jakieś światełko, że chcieliby zacząć grać na organach, więc nie ma praktycznie dwóch takich samych osób, nie ma dwóch takich samych przypadków. Są uczniowie szkół podstawowych, podstawowych, gimnazjaliści, licealiści, studenci, cały przekór, można by powiedzieć, społeczny młodych czy też troszkę starszych muzyków w naszej szkole.
A co trzeba zrobić, żeby właśnie rozpocząć naukę na tym kierunku?
Trzeba zgłosić się na egzamin, na egzamin wstępny, który odbywa się zawsze końcem czerwca przed wakacjami, czy też na początku września, ale tak naprawdę dołączyć do nas można również w ciągu roku. Funkcjonuje w naszej szkole coś takiego jak tok przygotowawczy, który pozwala na to, żeby praktycznie o dowolnej porze roku dołączyć do szkoły, rozpocząć zajęcia z nauczycielem. Będą to zajęcia z gry na fortepianie, zajęcia przygotowujące, połączone również zawierające elementy treści zasad muzyki, więc już od tej strony również teoretycznej to pozwala na to, żeby później od września z rozpoczęciem nowego roku taki uczeń już pewne podstawowe informacje posiadł, był już bardziej świadomy i by wprowadzić go już w ten proces edukacji, który później programowo już od września się rozpocznie.
Czy sporo osób decyduje się właśnie na takie przygotowanie, na ten powiedzmy rok zerowy?
Tak, co roku jest to przynajmniej kilka osób, to też jest to jakby taka wprost z naszej strony otwarcie się na ucznia w tym znaczeniu, żeby nie zmuszać go do czekania biernego na wrzesień, ale jeżeli zrodzi się gdzieś taka potrzeba czy taka chęć, żeby otworzyć drzwi, powiedziałbym, naszej szkoły w każdej chwili, bo no nie, przecież nie ma przeszkód, żeby tą edukację rozpocząć w każdym czasie. My mamy takie możliwości, więc każda pora, oczywiście czerwiec czy też wrzesień jest tym takim czasem naturalnym, kiedy się o tym myśli, ale rok jest długi i nieraz ta myśl zakiełkuje w kimś w ciągu roku, więc jest również taka możliwość.
Czyli jeżeli ktoś nas teraz słucha, mamy pierwszą sobotę kwietnia, ta osoba może zgłosić się i już
Może się zgłosić nawet pojutrze, w najbliższy poniedziałek, dostarczyć potrzebne dokumenty, takie minimalne, załatwić pewne formalności i można dołączyć do grona naszych uczniów.
A egzamin na czym polega?
Egzamin w naszej szkole nie ma charakteru dyskwalifikującego, czyli jest sprawdzeniem podstawowych predyspozycji muzycznych i tak naprawdę okazją do złożenia potrzebnych dokumentów, do zapoznania się z naszą szkołą, z nauczycielami i z pewnego rodzaju formalnością, powiedziałbym, w związku z tym, że ci potencjalni uczniowie są na różnym etapie gdzieś tam swojego doświadczenia muzycznego. Czasami ta edukacja na przykład rozpoczyna się już od roku drugiego, czy też pomija się ten rok nauki fortepianie w przypadku osób, które mają już jakieś większe doświadczenie, więc do tego celu służy to pierwsze zetknięcie z komisją. Natomiast co do zasady, jeżeli kandydat wykazuje te predyspozycje, nam coś podczas egzaminu zagra, czy na przykład zaśpiewa, to już samo w sobie pozwala na rozpoczęcie nauki w szkole.
Czy sporo osób jest właśnie po szkole muzycznej, czyli ma już doświadczenia?
Bardzo różnie. W każdym roku jakieś takie osoby przychodzą, ponieważ nasza szkoła jako jedyna w regionie uczy w sposób bezpośredni, przygotowuje również organistę od strony warsztatu liturgicznego. Więc ktoś, kto na przykład z organami już się zetknął w szkole muzycznej, publicznej, na przykład brakowało mu tego przygotowania liturgicznego, to wtedy musi trafić do nas, bo nie ma innej instytucji w naszej diecezji, w naszym województwie, która się tym zajmuje. Więc jest tutaj statystyka, jest bardzo nierówna, ale zawsze takie osoby się zdarzają.
A jakie intencje przyświecają właśnie kandydatom?
Główną intencją jest chęć gry w kościele. Ona wynika z bardzo różnych pobudek, powiedziałbym, nieraz bardzo skrajnych, bo od pasji zrodzonej przez grę bardzo dobrego, przykładowo organisty w swojej parafii, nieraz po sytuacji, gdzie tego organisty właśnie od wielu lat nie ma. Nieraz zamiłowanie, usłyszany gdzieś, zasłyszany koncert muzyki organowej, nieraz dobre słowo, czy inicjatywa proboszcza parafii, który, mówiąc tak w cudzysłowie, popchnie tę osobę, wyśle ją do nas, skieruje, wskaże drogę, nieraz namowy domu rodzinnego. Przeważnie jednak chodzi o pewną ogromną chęć do tego, żeby z tym ogromnym królem instrumentów się zapoznać, by samemu móc za nim zasiąść i w przyszłości grać w swojej parafii, pracować, czy też w parafiach innych, większych, dużych kościołach. Bardzo różne są ambicje, powiedziałbym, uczniów.
A czy są jeszcze takie parafie w naszej diecezji, w których właśnie nie ma organistów?
tak, i takich parafii jest niemało, zwłaszcza takich parafii mniejszych. Czasy są, jakie są. Kiedyś te mniejsze ośrodki działały bardziej na zasadzie pewnej samowystarczalności. Taka i mniejsza miejscowość była w stanie wykształcić muzyka, który zostawał na terenie danej parafii, który jej służył nieraz i w tej małej miejscowości. Dzisiaj przy takim dużej potrzebie wielu młodych osób i takim ciążeniu w stronę większych ośrodków, nieraz te młode osoby, powiedziałbym, trochę duszą się w tych małych miejscowościach. Uciekają, zresztą widać tutaj, no, nie jest to żadną tajemnicą, kwestie demograficzne. Małe miejscowości stają się jeszcze mniejsze, więc takich miejsc potencjalnych, gdzie, czy parafii, które byłyby w stanie przyjąć i zagospodarować, powiedziałbym, organistom, zwłaszcza dobrze wykształconym, jest jeszcze, no nie chcę powiedzieć dużo, ale nie mało.
To przejdźmy może do programu nauczania, bo program nauczania, tak jak sobie powiedzieliśmy, zakłada nie tylko tą podstawę, jeżeli chodzi o samą grę na organach, o ich funkcjonowanie, budowę i tak dalej, ale przede wszystkim także, no właśnie, te kwestie związane z liturgią.
Tak, zasadniczo ten proces edukacji w zakresie gry na organach dzielimy tak jakby na pół. W połowie zajmujemy się literaturą muzyczną, czyli utworami szeroko pojętej literatury muzycznej organowej różnych epok, a tą drugą połowę stanowi właśnie praktyka muzyczno-liturgiczna, czyli wszystko to, co związane z grą podczas mszy świętych, podczas nabożeństw. Stopniowo wchodzimy od najprostszych rzeczy, najprostszych odpowiedzi w kolejne obszary tego wszystkiego, co jest z tym związane. Pieśni, podstawy improwizacji, czyli to wszystko, co dobry organista liturgiczny musi potrafić biegle.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to jak najbardziej odsyłamy na stronę internetową Radia Doksa. W jednej z pierwszych audycji rozmawialiśmy właśnie na temat tego, jak wygląda kształcenie na tym kierunku, a więc odsyłamy na doksa.fm. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a tuż po niej wracamy do naszej rozmowy.